Najbardziej utkwił mi w pamięci to, kiedy był pierwszy nalot na Warszawę. To było w nocy. Zaczęły wyć syreny. Mama zerwała nas wszystkich, mówi, musimy uciekać do piwnicy. Moja siostra, starsza ode mnie, Barbara, wystraszyła się bardzo tego nalotu. I sytuacja taka była, że za nie mówiła. Przestała mówić. Dopiero już po nalocie, jak się skończył nalot, po 2 godzinach odzyskała mowę. Także to było takie przeżycie dość poważne. No, odczucie było na pewno duże. Z tym, że ja wtedy jeszcze byłem dzieckiem, ja miałem dopiero 8 lat. I no cóż mogę, pamiętam na przykład, że zaraz jak po nalotach, jak były naloty w ciągu dnia, to myśmy z chłopcami wychodzili po takim nalocie i zbieraliśmy odłamki z bomb i z pocisków artyleryjskich, którymi zestrzeliwano samoloty niemieckie. Te odłamki, jak się brało do ręki, to one były jeszcze gorące. To są takie dziecinne wspomnienia, które utrwalają się w pamięci. Pamiętam, jak żeśmy kiedyś poszli do znajomych na ulicę Czerniakowską i wracając z tej Czerniakowskiej z mamą, był nalot znowuż na Warszawę i na niebie Niemcy zrobili taki znak, jakiś smugę. Ludzie wystraszyli się, że to jest puszczony gaz. No i wszyscy wtedy zaczęli uciekać zamiast do piwnic na wyższe piętra ze względu na to, że gaz usiada do dołu. To są takie drobne wspomnienia. Moja mama pochodziła z Lubelszczyzny i tam myśmy w Łęcznej mieli rodzinę. Mama wyjeżdżała do Łęcznej i tam stamtąd nieraz przywoziła mąki, przywiozła nieraz słoninę. Także no w ten sposób ludzie się starali ratować. Natomiast w czasie wakacji, ja wyjeżdżałem tam na wakacje. I pamiętam taką sytuację, to był rok 43 chyba, kiedy mieliśmy i w Lublinie też tam kuzynów. I wracając stamtąd, wstąpiliśmy do tych kuzynów w Lublinie, wracając Łęcznie. Zatrzymaliśmy się tam, oni mieszkali na ulicy Szańcowej. I to były krańce Lublina. I z ich tam budynku widać było Majdanek. I wieczorem, jak żeśmy patrzyli, to tam buchał z tego komina taki żar, aż ogień. Tam oni wtedy mordowali Żydów Niemcy.
Czy państwo krewni wiedzieli, co się tam dzieje?
Tak, tak. No, ludzie wiedzieli, że tam mordują.
A jaki był odzew tutaj na powstanie w getcie żydowskim w Warszawie? Wiedzieli państwo, co się dzieje?
Myśmy wszyscy wiedzieli, proszę pani, Polacy starali się pomagać. Tylko, że niestety rodziny wszystkie były zagrożone karą śmierci za przechowywanie Żydów. Ale w naszym domu Żydzi byli przechowywani. Oni dopiero byli ujawnieni w czasie powstania. Nie pamiętam dokładnie, ilu było Żydów, ale było kilku Żydów, którzy byli przechowywani. I to, co się tam dzisiaj mówi, że Polacy byli przeciwko Żydom, to jest wszystko nieprawda. To są jednostki, a szczególnie mówią ludzie ci, którzy nie już są młodsi, którzy się wychowali po wojnie. I ci ludzie właśnie najwięcej mówią, że Polacy Żydów mordowali, że oni tam, jest to całkowita nieprawda. Jeżeli chodzi o stosunki między Żydami a Polakami, to przed wojną były dość dobre stosunki. Pewnie, że tam było jakieś ugrupowanie, może które się tam przeciwstawiało im, ale to była jakaś sprawa jednostkowa mogła być. Zresztą co tu dużo mówić. W naszym domu działy się też ciągle jakieś rzeczy, ciągle gestapo, albo działacze. Mieliśmy taką sytuację w naszym domu, że organizacja podziemna wydała wyrok na jednego z polskich oficerów, lekarza, kapitana. Ten kapitan współpracował z Niemcami, z gestapo. Donosił na Polaków. Najpierw dostał ostrzeżenie, ale to ostrzeżenie mu nie pomogło. I to się działo chyba w 1944 roku na początku, albo gdzieś pod koniec 1943 roku. Organizacja podziemna wydała wyrok i tego kapitana przyszło 3 żołnierzy podziemnych. Stanęli normalnie w kolejce do lekarza na końcu i kiedy już wszyscy tam zostali przebadani przez lekarza, oni weszli, odczytali mu wyrok i został zabity. Został zabity, więc jak jego pogrzeb był, bo myśmy w zasadzie nie wiedzieli, co się stało, ale natomiast jak jego pogrzeb był, to w kościele świętego Aleksandra wieńce z gestapo były. Dlatego myśmy się zorientowali, że on był współpracownikiem. Innym razem, po godzinie policyjnej, brama została zamknięta jak zwykle przez dozorcę. Lokatorzy na wieczór schodzili się na modlitwę. Mieliśmy na podwórzu kapliczkę. Przy tej kapliczce żeśmy modlili się i naraz w czasie tej modlitwy walenie w bramę, ostre takie, dozorca idzie, otwiera, a tutaj gestapowcy wkraczają. Oczywiście wszyscy ludzie zaczęli uciekać do mieszkań swoich. Oni wkroczyli do mieszkania na parterze i całą rodzinę tą z parteru zabrali i wywieźli. Nie dowiedzieliśmy się w ogóle, ani po wojnie nie wiem, co się z nimi stało i za co oni zostali zabrani, to nie wiemy. Także takie sytuacje ciągle się zdarzały. Wybuch powstania, przyszedł do mnie kolega ze szkoły. Na wakacje już nie wyjechałem, bo te tereny już Lubelszczyzny były zajęte, wyzwolone przez wojska radzieckie. Także ja wakacje spędzałem cały już w Warszawie. No i 1 sierpnia, ja pamiętam jeszcze taką, dzieciak jeszcze byłem przecież, robiłem sobie fortecę taką, na takiej dykcie. Pamiętam, zrobiłem fosę taką z cementu i w tej fosie musiałem umieścić takie kamyki. Te kamyki przyniosłem ze z parku ujazdowskiego. Mama mówi, nie znać mi tutaj do domu kamieni, mówi, bo wojna będzie. Ja mówię, przecież i tak jest wojna. Także zrobiłem sobie taką fortecę i z dykty tam powycinałem tego. No i z tym kolegą, żeśmy tam się tak, no po prostu rozmawiali, sobie bawili się i on poszedł. Poszedł, to była godzina chyba gdzieś 3:00 i za jakieś 2 godziny potem, to był taki ładny dzień, słoneczny nawet, zaczyna się jakiś taki krzyk na ulicy, robi coś tego, wychodzę przez bramę, patrzę, a tam już flagi wkładają biało-czerwone, krzyk, powstanie. Więc to się straszny szum zrobił, ludzie zaczęli się cieszyć, wszyscy wylegli na ulicę, z domów. I oczywiście od razu zaczęliśmy budować barykady. Od razu.
W którym miejscu?
To jest tu na Wspólnej, gdzie mieszkałem. Cały czas mieszkałem na Wspólnej. Ludzie zaczęli budować barykady. No, widocznie ktoś nam już dał polecenia takie. Także, że zaczęliśmy zrywać chodniki. Chodniki zostały pozrywane. To się nosiło na barykady. I w ogóle, co było, jakiś sprzęt na podwórzach, czy coś, jakiś ciężki, niepotrzebny, to się wszystko na te barykady nosiło. No i to tak trwało do zmierzchu. Później zaczął deszczyk kropić. Znalazł się jakiś u nas człowiek z innej dzielnicy, który już nie mógł wrócić do domu, ale to był jakiś muzyk. No i on tam zaczął na skrzypcach grać, pamiętam. Także ludzie się cieszyli. Mieszkał tam u nas też jeden z pan, który pracował w radiu przed wojną. Bończa Tomaszewski on się nazywał, pamiętam. On grał na organkach takich koncertowych, też przyszedł, no i zaczęli tam pieśni patriotyczne grać. Także to był taki pierwszy ten dzień, gdzie taki wielki entuzjazm zapanował. Ludzie się bardzo cieszyli, bo liczyli na to, tutaj już słychać było artylerię sowiecką. Także myśmy myśleli, że to potrwa najwyżej jakieś 4-5 dni. Ja to nawet jak tam poszedłem na drugi dzień do tej harcerskiej stanicy, to się trochę martwiłem, że jak to tak krótko będzie trwało, to ja nic nie zdążę zrobić, tam zadziałać. No ale to się okazało, że jednak parę dni tam później działałem.
Proszę opowiedzieć, jak pan się zgłosił na tą Wilczą.
Tak, więc jak mnie ten kolega kucharski powiadomił o tym, więc ja zaraz oczywiście poszedłem do swojego drugiego kolegi o nazwisku Zbigniew Stark. I tego kolegę wyciągnęłem, mówię, chodź, mówię, bo tu potrzeba jest łączników. I z tym kolegą Starkiem poszliśmy i zgłosiliśmy się tam. Tam jeszcze nie było specjalnie harcerzy, było niewielu ich. Więc my w pierwszych dniach to żeśmy przenosili jakieś meldunki. Przenosiliśmy prawdopodobnie jakieś wiadomości do osób cywilnych też, bo jak ja pamiętam z pierwszych tych listów, które miałem, to nie było jeszcze żadnych pieczątek na nich nawet, to nie było żadnej cenzury. Także to były takie pierwsze wiadomości widocznie najbliższych tam, którzy w pobliżu się znajdowali ludzi. To były takie te początki. Później natomiast, jak już poczta zaczęła działać, no to już wtedy regularnie żeśmy, tak jak ja jako ochotnik, myśmy na wieczór czy po południu, to w zależności od tego, jaki dzień był, to myśmy wracali później do domów. Z rana natomiast na godzinę 9 szedłem, no i tam na poczcie mieliśmy i szkolenia takie, mieliśmy i śpiewy. No, trudno mi jest w tej chwili odtworzyć prawdziwie, także no pamiętam, uczyliśmy się i piosenek, takie jak to harcerskie życie takie jest. Szkolenia takie, no szkolono nas w jaki sposób chodzić, żeby się tam nie dostać pod ogień, no. Także myśmy nie chodzili normalnie, bo nie chodziło się normalnie ulicami. W każdym budynku były w piwnicy, robione były otwory. Te otwory były tak, że można było przejść do drugiego budynku. Jak się przechodziło do drugiego budynku, do piwnicy, to po schodach się wychodziło na drugie podwórze następnego, przez to podwórze się przechodziło i znowu do następnego można było przejść. I później tak samo można było przejść z jednej ulicy na drugą ulicę. Z tym, że już żeby z jednej ulicy na drugą ulicę przejść, to się wychodziło z budynku i przy barykadzie wchodziło się do następnego budynku. To też nie było takie łatwe, dlatego że potrafili gołębiarze, czyli ci różni tam Volksdeutsche czy Niemcy, którzy w czasie powstania znaleźli się na terenie powstańczym, to oni potrafili wejść na dach i z tego dachu strzelać do powstańców, do ludności cywilnej. Ja taki pocisk też bym otrzymał, tylko nie wcelował we mnie. W pewnym momencie, jak przebiegałem przez ulicę Chorzą, przy barykadzie, usłyszałem takie uderzenie w barykadę. I zakurzyło się coś. I dopiero po pewnym momencie usłyszałem strzał. On celował we mnie, ale nie wcelował, dlatego teraz możemy rozmowę odbyć.
W obrębie jakich ulic pan?
Ja chodziłem w obrębie ulic od Chopina do ulicy tutaj Mokotowska, Krucza. I wszystkie ulice związane, Wilcza, Chorza, Wspólna, Nowogrodzka, Żurawia, w tym obrębie do ulicy, do Marszałkowskiej. Za Marszałkowską chodziłem tylko na naszą kwaterę, na Wilczą. To było już za Marszałkowską. Na Marszałkowskiej była barykada, ale oprócz barykady to w późniejszym czasie jeszcze podkop był taki zrobiony, także dość bezpiecznie się przechodziło, bo było to obniżone poniżej poziomu jezdni. Także dość bezpiecznie tam się przechodziło przy tej barykadzie.
Od kiedy ta poczta zaczęła być taka bardziej zorganizowana?
Więc pierwsze zorganizowana, nasza poczta Śródmieście Południe była najpierwsza zorganizowana. To głównym organizatorem to był Kazimierz Grenda, pseudonim Granica. Była już 6 sierpnia. Pierwsze listy takie z pieczątkami to już 6 sierpnia były przenoszone. Myśmy nie tylko listy przenosili, ale przenosiliśmy i prasę, biuletyny. Takie biuletyny to przeważnie żeśmy po kilka zostawiali tam w budynku. Nie dawało się za dużo, ponieważ tej prasy za dużo nie było, także musieliśmy swój dany teren obsłużyć. No, to wyglądało różnie. Nie było tak wesoło, dlatego że jak był nalot. Czy nieraz jak się przyszło do budynku, budynek płonął. To już w późniejszym okresie, bo na początku było trochę łagodniej. Ale w późniejszym okresie było już niebezpiecznie. Przyszło się do budynku, budynek płonął, nie ma komu tych listów zostawić. Myśmy na początku to chodzili do mieszkań i zostawiali w mieszkaniach, ale to było za uciążliwe. Także później myśmy listy zostawiali u dozorcy i dozorca miał obowiązek te listy przekazać. Ale jak budynek płonął, ludzie ratowali swój dobytek, to wtedy i dozorce było ciężko znaleźć. A miałem taką sytuację, że miałem listy doręczyć w Aleje Róż. Aleja Róż to była już poza ulicą Chopina. Ostatnia barykada była na ulicy Chopina. No i tam mnie powstańcy mówią, nie puścimy cię, tam już są Niemcy. Także niestety ten list przyniosłem z powrotem. Musiałem zwrócić go. Nie wiem, co się z tym listem później stało.
Proszę powiedzieć dalej, jak wyglądał Pana dzień codzienny?
No dzień codzienny to tak jak mówię, z rana wstawałem. To znaczy wstawałem, to trudno powiedzieć o wstawaniu. Myśmy i w zasadzie pierwszy tydzień to jeszcze spali w mieszkaniach, ale już później po tygodniu zaczęły się naloty, bombardowania, myśmy już spali w piwnicach. Także to z rana jak zjadło się jakieś śniadanie, początkowo to jeszcze jedzenia trochę było. Także jeszcze jakoś sobie tam człowiek dawał radę. Natomiast ja, jeżeli chodzi o dni późniejsze, tak jak ja tutaj jest opisane w tej książeczce dla młodzieży, ja wtedy na śniadanie to mama poszła na parterze do sąsiadki, żeby ugotować kawę zbożową. A dzień wyglądał w ten sposób, że Niemcy już od rana ostrzeliwali z działa kolejowego, które było we Włochach podwarszawskich. Te działo oni ładowali chyba tak gdzieś co 7-8 minut. To jedno działo było takie ciężkie. I pociski były chyba 1200 kg ważyły. Albo 1500. W wysokości 1,20 m czy 1,50 m. Bardzo ciężkie i bardzo duże. Także jak taki pocisk uderzył w budynek, to budynek od razu od góry do dołu leciał. I właśnie tego takiego tragicznego dnia mama tą kawę gotowała i zdążyła wnieść tą kawę. Ja tą kawę miałem zjeść nie z chlebem, tylko to były takie skórki, suszony chleb, który tam kiedyś resztki jakieś to woreczek takich skórek nam jeszcze został. To się w tej kawie moczyło, troszkę cukru się nasypało. I to miałem zjeść i iść na kwaterę. Ale kiedy wybuchł któryś z pocisków, już nie wiem który, dwa budynki dalej od naszego, to mama poszła, przyniosła tą kawę i tylko zdążyła postawić tą kawę. Oczywiście w piwnicy ciemno, tam się żarzył tylko taki mała lampka naftowa, którą zresztą ja sam zrobiłem z kałamarza, bo tam normalnej lampki nie można było palić naftowej, bo to za dużo nafty wychodziło. Ale wystarczyło, że tam się żarzyło, to już troszeczkę twarze można było rozróżnić. Kiedy postawiła tą kawę na taborecie, naraz nastąpił jakiś straszliwy trzask, wybuch, gwizd. Coś nieprawdopodobnego, które jest trudne do opisania. Rzuciło gdzieś człowiekiem o ścianę i wszystko zaczęło się walić i człowiek gdzieś odpłynął, nieprzytomny. Także myślałem, że to już jest koniec. To trwało nie wiadomo ile. Po pewnym czasie czuję, że ja jednak żyję. Szum jakiś, gwizd w uszach. No i w zasadzie nie ma czym oddychać. Jest takie zapylenie, ktoś zaczął krzyczeć. Zapalić światło. Ale światła przecież nie ma, nie można zapalić. Ktoś tam usiłował zapałkę zapalić. Ta zapałka zgasła. Bo zapylenie takie duże, że powietrza brak było. Zaczęły się jęki rannych. Ode mnie jakieś metr, półtora metra, to było wszystko już zawalone. Także myśmy byli zasypani w piwnicy. Ale szczęście było takie, że w tej piwnicy, w której myśmy byli, był akurat otwór zrobiony do budynku na wspólną 24. I myśmy tym wyjściem mogli wyjść do następnego budynku. Stamtąd, jak żeśmy się wydostali, to zaczęliśmy wydobywać rannych. Tam ojciec właśnie tego kolegi kucharskiego został ciężko ranny. Zanieśliśmy go do szpitala, ale nie przeżył tego. W ogóle zginęło wtedy 18 osób z tych, których myśmy znali. Ale w budynku przebywało dużo więcej osób, bo to już był 2 tygodnie przed końcem powstania. Także z innych dzielnic dużo ludzi było, którzy też tam zginęli. Trudno powiedzieć, ile dokładnie zginęło ludzi. Natomiast dzień taki, który ja szedłem na kwaterę, to tak jak mówię, zjadałem śniadanie, szedłem na kwaterę. Tam na kwaterze, jak już w początkowym okresie to mieliśmy szkolenia, ale później to już normalnie przychodziliśmy, jakaś odprawa była. Po tej odprawie dostawaliśmy albo listy do rozniesienia, albo prasę do rozniesienia. I z tym żeśmy wędrowali po mieście i to żeśmy roznosili. Później przychodziliśmy na kwaterze. Tam myśmy mieli obiady takie. Była stołówka i tam żeśmy dostawali obiady. Oczywiście te obiady to nie były takie, no zupa jakaś była przeważnie to z płatków owsianych albo no coś takiego. I pod wieczór wracaliśmy do siebie do domów.
Ile tak. listów pan roznosił tak przeciętnie?
Na samym początku to listów było niewiele, bo ludność jeszcze nie wiedziała, że taka poczta istnieje. Także na początku to gdzieś tak około 10 listów. 10 miałem. No i przy tym prasa, biuletyn informacyjny był, także to. Ale później z czasem tych listów było więcej, także to trudno mi powiedzieć w tej chwili. Może 30. W każdym razie nie dostawaliśmy jakichś wielkich, jeśli myśmy byli dzieciaki, to wystarczyło, jak myśmy te 10 roznieśli. To...
Z jakim wiązało się to niebezpieczeństwem?
No z niebezpieczeństwem... Niebezpieczeństwo w zasadzie to było tak jak wszędzie. Tu było o tyle większe niebezpieczeństwo, że myśmy niestety musieli przebiegać przez ulicę, musieliśmy przebiegać przez podwórza. I wtedy przypuśćmy, no na pewno w piwnicy jest bezpiecznie, jak się siedzi i się nic nie robi, no bo strzał człowieka nie dotyczy. Natomiast wybuchy granatników były bardzo niebezpieczne, tak jak już tu przed tym zaznaczałem, że i ostrzeliwali nas i gołębiarze. No i naloty, które były, ale naloty to dotyczyły w zasadzie wszystkich, także i tych, co w piwnicy siedzieli. Byliśmy takimi roznosicielami radości, bo ludzie bardzo się cieszyli, jak myśmy taki list przynieśli, to była radość. Szczególnie na początku, jak do mieszkań żeśmy dostarczali listy. Listy myśmy jednocześnie, jak ktoś miał napisany list, to zabierali.
Zazwyczaj to były radosne wiadomości. No,
tak, to były radosne wiadomości. Poza tym no, starsi koledzy chodzili, ja nie chodziłem. Chodzili, którzy wybierali ze skrzynek, bo na mieście były rozmieszczone też i skrzynki, do których ludzie mogli wrzucać te listy. Ale ja nie przypominam sobie, żebym takie listy ze skrzynek wybierał, także tego nie wiem.
Czy miał pan jakiś czas wolny?
Tak, no takie rzeczy były, tak. To nie to, że myśmy cały czas pracowali. Myśmy tam mieli czas wolny też, także to...
I co wtedy pan
robił? No, myśmy sobie tam śpiewali, graliśmy sobie nieraz warcaby, no różne to były takie... Jak, jeżeli było można, bo jak były naloty czy coś, no to raczej staraliśmy się wtedy kryć.
Jak się odnosiła pana rodzina do pana służby?
To znaczy rodzina się odnosiła w ten sposób, że myśmy byli przyzwyczajeni przez lata okupacji do tego, że cały czas było niebezpiecznie. Także człowiek jak wychodził w czasie okupacji, tak jak ojciec, jak, czy mama, to nigdy nie wiadomo było, czy wróci, czy nie będzie łapanki na ulicy, bo zawsze mogła być łapanka, mogli zabrać człowieka i nawet i dzieciaków zabierali i wywozili. 15-latków to normalnie łapali i wywozili też do Niemiec. Także rodzina była przyzwyczajona do tego, poza tym te pierwsze dni, ten entuzjazm jaki był. No i początkowo jeszcze nie było tych bombardowań, to rodzice mnie dopuścili, że ja tam mogłem działać. A już jak zacząłem działać, no to już później było trudno im coś powiedzieć. Także to... No na pewno sobie tam troszeczkę narzekali, ale się przyzwyczaili do tego. Dopiero potem, jak już ta bomba walnęła w nasz dom, to...
Chcieli, żeby pan został.
No tak. Poza tym myśmy już nie mieli gdzie mieszkać. Myśmy stracili mieszkanie, myśmy musieli szukać sobie lokum jakiegoś. Ojciec zaczął szukać, bo myśmy przeszli tam na tą wspólną 24 tutaj i ojciec poszedł szukać po znajomych, gdzie będzie jakieś lokum. No i na Kruczej, tam przy ulicy Żurawiej miał znajomego i tam żeśmy się ulokowali i myśmy tam do końca powstania te 2 tygodnie dotrwali. Tak, jak myśmy wszystko stracili, bo to wszystko, jak walnął ten pocisk, to wszystko poszło do piwnic z gruzami razem, a reszta budynku zaczęła płonąć, bo to nie było czym gasić, także reszta budynku zaczęła płonąć, to się spaliło.
Jak wyglądały kwestie wyżywienia? Co państwo jedli?
No, kwestie wyżywienia to były bardzo ciężkie, także to szczególnie już we wrześniu. Jak myśmy już po 14 września, to ojciec poszedł do tych składów, tam do Haberbusza, dostał przepustkę, bo to trzeba było przepustkę dostać. Ojciec dostał przepustkę i tam z kolegami poszli do Haberbusza, tam były owie, nie owiec, tylko jęczmień. żyto i przyniósł z tego żyta czy jęczmienia, już nie pamiętam dokładnie. I to żeśmy na takim młynku mielili od kawy. I z tego mama robiła albo jakieś tam placki, coś takiego. No i tym żeśmy się żywili. Także to były pod koniec warunki bardzo ciężkie, bo początkowo to jeszcze i mąka była, jeszcze piekarnie działały, to można było mąki zanieść, to piekarz upiekł chleba. Także to na początku było. Natomiast pamiętam taki moment, że ktoś chciał kupić, bo na Kruczej był tutaj przy Żurawie, chyba taki bazarek utworzony. Na tym bazarku można było wszystko kupić. Można było nawet i kiełbasę suchą kupić. I ktoś chciał sprzedać 5 kilo mąki. Za te 5 kilo mąki żądał pierścionka złotego z brylantem. Także to były ceny no, wysokie.
A jak wyglądała atmosfera wśród ludności cywilnej, tak od początkowego entuzjazmu, jak to się zmieniało w ciągu 2 miesięcy?
To znaczy entuzjazm był na początku bardzo duży, później to się wszystko zaczęło zmieniać w miarę upływu dni i coraz cięższych warunków i bytowania, i bombardowania, i tego, że alianci nam nie pomagają. Najgorsze było to, że oni nam nie pomagali, zarówno jedni, jak i drudzy. No jedni troszkę nam tam pomagali, ale to były takie ilości w zasadzie nieduże. Natomiast Rosjanie się zatrzymali. Nie wiadomo, czy to było w porozumieniu z Niemcami, czy nie, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie pół roku stanęli i czekali, aż Niemcy później Warszawę do końca zniszczą.
A czy było to dyskutowane w pana rodzinie, że kiedy tak, Rosjanie oczekiwano?
Tak, cały czas oczekiwano. Cały czas oczekiwano. Nawet mój ojciec po tym wybuchu bomby, myśmy wszyscy się uratowali. Tylko siostra Krystyna, ta starsza, ta kawa jej się wylała na nogę i miała bardzo poparzoną nogę. Natomiast ojciec miał tutaj wbity mróz taki w twarz i zapuścił brodę. Mówi, to dobrze będzie, mówi, bo jak Rosjanie wkroczą, oni z brodami lubią. Oni brody nosili kiedyś jeszcze w pierwszej wojnie światowej. To. Ale Rosjanie nie wkroczyli.
Jak wyglądała pana las po tym bombardowaniu w drugiej połowie września?
No więc to było takie oczekiwanie. Oczekiwanie cały czas jeszcze, że jednak Rosjanie się ruszą. Później po 14 września 18 armada tych samolotów alianckich przyleciała i zaczęli zrzucać z dużej wysokości na spadochronach pojemniki. Początkowo to myśmy myśleli, że to jest jakiś desant żołnierzy. Ale okazało się, że to jest tylko broń i żywność. Oczywiście to tam tylko 15% tego spadło na nasz teren, bo już obszar był bardzo mały. W zasadzie to już tutaj tylko Śródmieście Południowe. Większy obszar był. No i potem to już się szykowało wszystko raczej ku upadkowi. To po 18 to już myśmy nie mieli nadziei. To już myśmy raczej liczyli na to, że coś się musi stać, że powstanie musi raczej chyba upaść. Już coraz więcej rannych było, coraz więcej było domów zburzonych. Także ulice były przeważnie wszystko już groby, posiane grobami. Żywności było coraz mniej, głód panował. Także jak ktoś miał jeszcze psa, to był w dobrej sytuacji, bo jeszcze liczył na to, że będzie miał obiad. No to było ciężko już.
A gdzie pan się znajdował z rodzicami?
Proszę?
Gdzie pan się znajdował z rodzicami?
No myśmy się znajdowali tam na ulicy Kruczej przy Żurawiej. Tam myśmy na pierwszym piętrze było takie mieszkanie, ale myśmy przeważnie przebywali w piwnicy tam. Bo już były tak ciężkie naloty, że do tego stopnia, że jak były wokół naloty, jak bomby waliły, jak myśmy w tej piwnicy byli, to tak wyglądało, jakby było trzęsienie ziemi. Także wtedy ludzie, już ci wierzący i niewierzący, to się wszyscy modlili.
Już w ogóle się nie wychodziło z piwnicy?
Wychodziło się, bo to naloty nie były cały czas. Wtedy, kiedy nie było nalotów, to się wychodziło na podwórze. Na podwórze stawiało się 4 cegiełki. Pod tymi 4 cegiełkami ogniska tam sobie ludzie palili i gotowali sobie jakąś strawę, czy kawę jakąś, czy herbatę. I to w tym czasie, kiedy były mniejsze naloty, to się takie rzeczy robiło.
One były jakoś systematycznie w czasie?
Znaczy to tak jak mówiłem, z rana przeważnie z tej grubej werty walili, oni tam nie wiem ile oni pocisków wystrzeliwali, ale chyba gdzieś około 30-40. Jak oni to wystrzelili, to później był spokój. Znaczy spokój od tych pocisków, no ale artyleria, moździerze to waliły cały dzień, także to przerwa tylko była od godziny 1 do 14 i później już po 19 to się uspokajało i było spokojnie. A tak to prawie bez przerwy, jak nie tu, to tam, także...
Czy ludzie siedząc w tych piwnicach byli rozgoryczeni na to, co się dzieje?
Pod koniec powstania niektórzy narzekali już, ale nie było jakiegoś takiego pesymizmu tragicznego. Nie było takiego tragicznego pesymizmu. No pewnie, że martwiliśmy się wszyscy, bo pomocy nie ma, ale...
Jak przyjęto decyzję o kapitulacji? Co się wtedy działo? Jak pan to pamięta?
No w niektórych ludziach to nastąpił taki smutek raczej głęboki. To było jednak przeżycie dość poważne. Bo część ludzi do końca wierzyła, że coś się musi stać, coś się ruszy. Ale niektórzy to odetchnęli z ulgą.
A jak pan pamięta kapitulację?
No kapitulację pamiętam w ten sposób, że żeśmy wychodzili z Warszawy, z tej ulicy Kruczej. Dookoła były gruzy, domy płonęły. Wychodzili ludzie z tobołkami, z walizkami, ranni, o kulach. To... Widok był przykry. Moja ulica to była wspólna między Kruczą, tak jak myśmy wychodzili na Marszałkowską, to prawie wszystkie budynki były albo zawalone, albo spalone. Zostało na wspólnej chyba tu w tym odcinku 3 budynki całe tylko. One do tej pory chyba są tam, albo 2, albo 3, które ocalały. Do Warszawy wróciliśmy, najpierw pojechał ojciec rozeznać się, czy będziemy w ogóle mieli gdzieś jakieś lokum uzyskać mogli. I pojechał do Warszawy, ponieważ moja babka mieszkała na Nowym Świecie. Ale na Nowym Świecie Niemcy wysiedlili ludzi wszystkich, ponieważ to była trasa taka tutaj, którą oni dla siebie przeznaczyli. Uleje Ujazdowskie, Nowy Świat, wysiedlali ludzi. I jak zlikwidowali getto, to moją babkę osiedlili na Bagnie. Ten budynek ocalał. Jak ojciec przyjechał do Warszawy, to pojechał tam, patrzy, że budynek stoi. No i zobaczył, że ciocia i tam wujo i babka mieszkają. Także piętro wyżej stało mieszkanie puste. No z tym, że jeden pokój był w powietrzu, ponieważ bomba z boku uderzyła, cały winkel budynku zniosło. Także jeden pokój był w powietrzu, ale następny pokój był już w porządku. No dachu nie było, cały był też zerwany, ale było gdzie mieszkać. Także ojciec wrócił i jak wrócił, to myśmy gdzieś na początku albo w połowie marca powrócili do Warszawy. Także jak powróciliśmy do Warszawy, to żeśmy w tym mieszkaniu musieli porządek zrobić, bo to zgruzowane tam wszystko było, tynki poopadane. No i... To żeśmy taką kozę, pamiętam, ponieważ kominy też były pozapychane, kuchnię taką kozę żeśmy tam skądś zdobyli i na tej kuchni piekliśmy takie placki z mąki. Oczywiście nie na tłuszcz, tylko na takie, to były takie pierwsze dni, które opowiadam, najcięższe.